Zaczęliśmy nowy rok szkolny. Niebawem zacznie się nowy rok akademicki. Z tym się wiąże też rytm naszej formacji czy samoformacji. A to wszystko rodzi poczucie czegoś nowego. Wyzwala się taka spontaniczna potrzeba wzrastania, a z tym potrzeba zmiany, korekty. Można więc powiedzieć, że to jakiś nowy etap na tej osi czasu, po której zsuwa się nasze życie do otchłani wieczności. I tak sobie pomyślałem, że może z tego właśnie wynika ta prośba, aby podjąć temat czasu i wykorzystania tego daru czasu, jaki Pan Bóg nam daje każdego dnia. Czas bowiem jest bezcennym skarbem. To jest cena naszego życia. Czas to nasze życie. Cena naszego życia. I tu napotykamy kolejny paradoks. Mianowicie bezcenny czas, w którym człowiek ma bardziej stawać się człowiekiem, ma się uświęcać, ma się zbliżać do wieczności, niestety bywa ochoczo tracony, gubiony, marnotrawiony, jak chyba nic innego na ziemi, może poza wodą, która też jest niezbędna do życia. Ona też jest marnotrawiona. I niby właśnie tego czasu, czy wody, jest dużo, wydaje się, że jest dużo, a wciąż jej za mało. Wciąż brakuje, wciąż odczuwamy brak. I to jest jakiś paradoks. Że to, co jest dla nas cenne, co powinno być cenne, jest marnotrawione. Dlatego potrzeba mądrego gospodarowania czasem, tak jak potrzeba mądrego gospodarowania wodą czy zasobami mineralnymi. To dar Boży. Dar, który jest wyczerpywalny. Dlatego śmiem twierdzić, że troska o czas, gospodarowanie czasem, mądre, roztropne gospodarowanie czasem, to podstawowy wymiar chrześcijańskiej ascezy. Od tego należałoby zacząć pracę ascetyczną, pracę nad sobą. Od gospodarowania czasem. Bo jak powiedziałem, czas to nasze życie. Wszystko, co się dzieje w sferze naszego uświęcenia, rozgrywa się w czasie. Jeżeli tej podstawowej wartości nie uchwycimy, nie zabezpieczymy, to wszystko inne, cała pobożność będzie budowlą na piasku, a nie na skalę. Jeżeli zabraknie sztuki kontrolowania, dysponowania czasem, który Pan Bóg nam dał. A zatem należałoby pracę ascetyczną zacząć przede wszystkim, jak powiedziałem, od sztuki roztropnego i owocnego zarządzania swoim czasem. W przeciwnym razie każda inna forma ascezy, czy tej pracy nad sobą, będzie jedynie pobożną praktyką, praktyką pobożności, będzie czymś w rodzaju głaskania swojego sumienia i będzie tak naprawdę, jak rzekłem, budowaniem tej budowli duchowej na piasku, która łatwo może się rozsypać pod wpływem pierwszego kryzysu. Do odpowiedzialności za czas, do mądrego dysponowania czasem wzywa nas prawda Ewangelii. Czas bowiem jest takim Bożym talentem, który Bóg daje każdemu z nas. Jednemu daje owe 10 talentów, czy 5, innemu nieco mniej, a innemu daje tylko 1. Komuś Pan Bóg daje długie życie, ktoś inny żyje krócej. Z tym, że my w tym momencie nie możemy powiedzieć, kto otrzymał więcej, kto otrzymał mniej. Jedno wiemy, że tego talentu nie wolno nam zakopać, że trzeba go zagospodarować. Dla jasności sprawy przypomnijmy, że talent to jednostka monetarna z czasów jeszcze starożytności, odpowiadająca swoją wartością od 26 do 41 kg srebra. To był talent. Jeden talent to 6 tysięcy denarów. Aby zapracować na talent, jeżeli, tak jak mówi Ewangelia, za dniówkę, dobra płaca za dniówkę była jeden denar, a jeden talent to 6 tysięcy denarów, to żeby zapracować na jeden talent, należałoby pracować po 12 godzin dziennie, bez dni świątecznych, przez około 16,5 roku. To nam uświadamia, jeśli Ewangelia mówi o talentach, to nam uświadamia, jak ogromny majątek Pan Bóg daje w nasze ręce. Czas jest takim talentem, bezcennym. Dlatego mamy obowiązek mądrze i roztropnie gospodarować owym talentem czasu. Od czego zatem zacząć? Myślę, że należałoby zacząć od uświadomienia sobie wartości czasu. Nawet jeżeli ta świadomość będzie nas bardzo niepokoić, bardzo zawstydzać. Bo zobaczmy, dlaczego ludzie coś marnują, a coś skrzętnie zachowują. To zależy, co dla kogo jest wartością. Bywa tak, że widzimy, jak ktoś marnuje na przykład wartościowe papiery. Ktoś, kto się zna na tych papierach, ze zgrozą patrzy, jak ktoś inny je niszczy. Bo ten niszczący nie zdaje sobie sprawy, z jaką wartością ma do czynienia. Bywa i odwrotnie. Odwiedzamy czyjeś mieszkanie i widzimy mnóstwo nagromadzonych przedmiotów, które ten ktoś przechowuje z największą pieczołowitością, a są to po prostu pospolite śmieci, przywiezione gdzieś tam z podróży, z wycieczek, co najwyżej mają wartość emocjonalną, która w innym kontekście też nie jest bez znaczenia. Daję to tylko jako ilustrację tego, że o marnowaniu lub zachowywaniu decyduje subiektywne rozumienie, subiektywne poczucie wartości danej rzeczy. Coś podobnego jest z czasem. Należałoby więc postawić sobie pytanie, czy czas jest dla mnie wartością i to wartością nadrzędną. Jakie miejsce w mojej hierarchii wartości zajmuje czas? Czy właśnie organizując sobie różne rzeczy, czy biorę pod uwagę przede wszystkim to, że muszę przeznaczyć jakąś część, jakiś przedział czasu? Czy warto poświęcić temu czas? Jak zatem ocenić wartość swojego czasu? To jest sprawa bardzo indywidualna i bardzo trudna. Na pewno byłoby ryzykowne, gdyby ktoś komuś oceniał wartość jego czasu. Wiemy, jak mylące są tego typu oceny. Powiedzmy, ja mogę sądzić, że twój czas jest bez znaczenia, twój czas nic nie znaczy, możesz poświęcić na to dużo czasu, bo twój czas jest mało ważny. Ale to jest mój punkt widzenia. Dlatego kogoś, jego poczucie czasu może być zupełnie inne. Weźmy inną sytuację. Powiedzmy, spotykam się z kimś, kto mi opowiada ble, 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 nic się właściwie nie wnosi to spotkanie, poza samym spotkaniem, a ja mam świadomość, że nie zdążę wykonać pewnych zajęć albo będę musiał zarwać kawał nocy, żeby się wywiązać. Ale temu komuś taka sugestia nic nie mówi. Bo on w ogóle nie ma pojęcia, ile trzeba poświęcić wysiłku i siedzenia i właśnie czasu na wykonanie takiego czy innego zadania. Więc ja mam poczucie własnego czasu, ale ten ktoś tego nie rozumie i nie mogę mieć do niego pretensji, bo on ma inne poczucie. Mówię znowu o tym, by pokazać, że sprawa jest to bardzo indywidualna i nie ma jakiegoś jednego, uniwersalnego kryterium, które by jednoznacznie oceniało wartość czasu, może poza jednym, o którym chcę powiedzieć, ale to może za chwilkę. Posłużę się jeszcze jednym porównaniem. Mówi się, że czas to pieniądz. I może bazując na tym powiedzeniu, będziemy używać takich porównań właśnie biznesowych w odniesieniu do kwestii czasu. Otóż z czasem to jest trochę tak jak właśnie z pieniądzem. Można dużą kwotę zdeponować w sejfie i ta kwota leżąca w sejfie, nawet duża, będzie miała mniejszą wartość, niż gdyby ją zdeponować na dobrze oprocentowanym koncie bankowym. A jeszcze większą, gdyby była odpowiednio zainwestowana. Te same pieniądze pod względem nominalnym będą miały różną wartość w zależności od tego, co się z nimi robi. I coś podobnego jest z czasem. Czas jest tym cenniejszy, im lepiej jest zainwestowany. To znaczy, im bardziej służy miłości, im bardziej służy obdarowywaniu dla uszczęśliwiania i czynienia dobra. Im więcej mogę i de facto czynię w przestrzeni czasu, aby bardziej kochać, aby bardziej pomagać, aby bardziej uszczęśliwiać, aby bardziej dawać, tym ten czas jest cenniejszy. A więc o wartości czasu nie decyduje ranga człowieka, na jakim on jest stanowisku, jakie ma tytuły, jakie godności, jacy otaczają go ludzie, ale tak naprawdę to decyduje o wartości jego czasu, co ten człowiek robi dla innych, aby tych innych uszczęśliwiać, aby obdarowywać ich miłością. A zatem o wartości czasu decyduje nie ilość, ale jakość działania. Więcej nawet. O wartości czasu decyduje nawet nie działanie, co po prostu bycie darem. Po prostu dawanie siebie, swojego życia, swoich talentów, by ubogacać innych. Myślę, że tu należałoby szukać wartości czasu. A więc pierwsza rzecz, uświadomić sobie wartość czasu. Tę przestrzeń, jak puste naczynie, czym mogę wypełnić? To jest tak jak puste naczynie, do którego mogę nawrzucać śmieci, ale mogę przechowywać skarby. Jak efektywnie wykorzystać czas, nie tyle dla samego działania, co właśnie dla miłowania, dla owego bycia darem. Przychodzą mi na myśl takie może trzy podstawowe zasady biznesowe. Otóż trzy takie hasła. Mianowicie planowanie, kontrolowanie, oszczędzanie. To byłyby takie podstawowe zasady efektywnego gospodarowania czasem. Najpierw planowanie. Znowu, czas to pieniądz. Więc tak jak w biznesie, na pewno nie będzie efektów finansowych, jeżeli będzie działanie doraźne, chaotyczne, nie będzie planowania. Musi być planowanie. Z tym, że samo planowanie nie wystarczy. Pamiętamy, jak to było w czasach PRL-u, że był tam plan 6-letni, był plan jakiś tam 10-letni, 6-letni, różne plany długofalowe, no i na planach często się kończyło. Otóż możemy planować i powinniśmy planować w dwóch aspektach. W aspekcie celu i w aspekcie sposobu. Jeśli chodzi o planowanie swojego czasu w aspekcie celu, to tu jeszcze rozróżnimy cel dalszy, bliższy i bezpośredni. Mówiąc już konkretami. Należy zaplanować w jakimś stosownym momencie, co mnie czeka, co mam do zrobienia później, zaraz, natychmiast. A więc, co po kolei należałoby zrobić, zaczynając od tych rzeczy, które mam do zrobienia natychmiast. Mało tego, jeszcze w tych trzech poziomach, natychmiast, zaraz, później, warto rozważyć, co jest pilne, ważne, a co jest mniej ważne. Na przykład, no planujemy pewną kolejność, pewną sekwencję działań. Najpierw piorę, potem prasuję. Raczej nie odwrotnie. Takie działanie byłoby bez sensu. Więc podobnie jest i z czasem. Wiem, co chcę osiągnąć i teraz muszę zaplanować, co zrobię najpierw, co zrobię potem, a co muszę zrobić od razu, natychmiast, bezwłocznie. Więc planowanie w aspekcie celu. Jakie sobie stawiam cele? I drugie, z tym ściśle związane, planowanie sposobu. Odpowiednio do celu dobierany jest sposób. A więc jak mogę zrobić to, co czeka mnie potem? W jaki sposób mam zrobić to zaraz? I jak mam to zrobić natychmiast, od razu? Chodzi o to, aby to działanie, szeroko pojęte, było łatwe, proste, szybsze i tak dalej. Więc tutaj znowu trzeba rozważyć te wszystkie opcje. Posłużę się pewnym przykładem. Czasem to, co się wydaje tańsze, wcale nie musi być lepsze. I pozornie bywa tańsze. Więc trzeba domierzyć sposób do celu, odpowiednio to ustawić w tym planowaniu. Przykładowo, mogę jechać do Rzymu autobusem, będzie to prawdopodobnie taniej, choć podróż taka będzie trwała około 30 godzin. Albo mogę lecieć do Rzymu samolotem, podróż sama to jest około 2 godzin, no z dojazdem na lotnisko i potem z lotniska, no to niech będzie w sumie 5-6 godzin, ale nie 32 godziny. Sam to przerabiałem swego czasu. No i oczywiście samolotem będzie znacznie drożej. I teraz trzeba zastanowić się, co zyskam, a co tracę. Jadąc autobusem czy pociągiem, zyskuję pieniądze, bo mniej wydam. Tylko pozornie. No bo po drodze muszę kupić coś do zjedzenia, do picia w samolocie mi dadzą w ramach biletu. Wprawdzie byle jakie jedzenie, no ale zawsze coś. Natomiast tracę czas, tracę siły, tracę zdrowie. Zyskam pieniądz, tracę czas. Co się bardziej opłaca ze względu na cel? Doraźnie mogę mieć rezultat oszczędzania. W dłuższej perspektywie straty. Podobnie bywa i z czasem. Mianowicie, warto więc zastanowić się, co wykonać najpierw, a co potem, aby sobie ułatwić. Jak można ułatwić sobie działanie doraźnie, a jak ułatwić sobie działanie długofalowe w sensie oszczędzania czasu. Znowu posłużę się przykładem. Mogę posprzątać papiery, a mam ich w tej chwili dużo w domu, wrzucając je szybko do szuflady lub do jakiegoś tam pudła. Efekt jest szybki. Szybko posprzątałem. Ale potem będzie długie szukanie. Stracę więcej czasu na znalezienie czegoś, niż gdybym zrobił inaczej. Teraz poświęcił więcej czasu na uporządkowanie, posegregowanie, oznaczenie, owo skatalogowanie, o którym mówiliśmy w przerwie. Teraz mi to zajmie więcej czasu, ale potem w przyszłości zaoszczędzę mnóstwo czasu, bo bardzo szybko i łatwo odnajdę to, co jest mi potrzebne. No i teraz pytanie, czy teraz mam więcej czasu, czy potem będę mieć więcej czasu na wykonanie tej czynności. To jest właśnie w granicach, w obrębie owego planowania. Muszę to przemyśleć, zastanowić się, co zrobię teraz, co mogę zrobić potem. Druga kwestia, druga zasada to kontrolowanie. Więc planowanie, teraz kontrolowanie. Kontrolowanie, czyli nadzór, jest niezbędnym warunkiem sukcesu w sytuacji człowieka skażonego grzechem pierworodnym. Nie ma tu złudzeń. Musi być kontrola. Musi być nadzór. Musi być ocena. Tak jest człowiek. do utopii. Należy zaliczyć te wszystkie pomysły wychowawcze o dalekosiężnych, fatalnych skutkach, które mówią, że w ramach wychowania bezstresowego nie należy ucznia oceniać, a jeżeli już trzeba oceniać, to bez skrajnych ocen, trzeba wytłumaczyć ucznia, czyli po prostu usprawiedliwiać idiotyzm. To jest krzywda, jaką się wyrządza nie tylko tej osobie, ale całym populacjom, a może całej cywilizacji chrześcijańskiej. Nie stawianie wymagań, nie kontrolowanie, nie weryfikowanie. To musi być, to należy do natury człowieka. I to samo dotyczy czasu. Taka jest mądrość chrześcijańskiej ascezy. Od początku chrześcijańska asceza, czerpiąca z mądrości starożytnych, praktykuje codzienny rachunek sumienia, który nie jest wymysłem chrześcijan, jest wymysłem starożytnych, który chrześcijaństwo przejęło. Właśnie tę samą kontrolę, weryfikowanie samego siebie. Ktoś powie, to nie ma sensu, bo i tak nic z tego nie wychodzi. No, codziennie myjemy ręce i brudzimy je. I też nikt nie powie, że mycie rąk codziennie bez sensu, bo i tak one się ubrudzą. Ale proszę sobie wyobrazić, gdybyśmy nie myli rąk przez miesiąc. Więc podobnie jest z rachunkiem sumienia. Nie szkodzi, powiem tak, że nie czujemy takiego natychmiastowego rezultatu, zmiany, poprawy, nawrócenia. Ale już samo uświadomienie sobie, że powinienem coś zrobić, a nie robię, czyli to zadrażnienie sumienia, mówiąc językiem świętego Bonawentury, ma ogromne znaczenie, bo ono pobudza moje sumienie, ono mnie mobilizuje i wcześniej czy później będzie tego wymierny efekt. A zatem w rachunku sumienia niezbędne jest sprawdzanie efektywności planowania i zużycia czasu. Chodzi o to, aby w rachunku sumienia zbadać, co ile mi zajęło czasu. Czy wykonanie takiej czynności w taki sposób było poprawne, czy było właściwe. Co muszę skorygować? Czy muszę skorygować mój plan czasu, czy mój sposób wykorzystania czasu? Czy zweryfikować cel, czy środki prowadzące do owego celu? To jest niezbędny warunek efektywnego wykorzystywania czasu. Niekiedy należy dopasować ów plan do rzeczywistości, żeby nie było tak, że jak rzeczywistość nie zgadza się z planem, to tym gorzej dla rzeczywistości. Więc po to jest ta kontrola, żeby dopasować moje planowanie do realiów, do rzeczywistości. Bo w przeciwnym razie może się okazać, że owszem, biegniemy, ale biegniemy na próżno. Może być tak, jak w tej przysłowiowej anegdotce, że robotnik biega z pustymi taczkami, bo nie ma ich kiedy naładować. Więc my też może tak być, że wskutek braku kontroli naszego planu czasu robimy dużo, ale nic z tego nie wynika. Jak to ktoś powiedział, jest taka pośpieszne próżniactwo. I trzecia rzecz, oszczędzanie. Drogie Panie, tak jak planowanie, tak jak kontrola, tak oszczędzanie to jest tajemnica sukcesu. To jest jedna z tajemnic biznesowego sukcesu. Oszczędzanie. Zamożność opiera się przede wszystkim na oszczędności. Ktoś powie tak, no kropla wody rozlana na posadzkę to jest niezauważalny nic. Nie da się tego zmierzyć. Ale kapiący całą dobę kran w kuchni czy przeciekająca spłuczka w łazience to już wymierna sprawa. To już nie są krople. Choć kroplami się mierzy ta nieszczelność. Tak samo jest z światłem, z prądem elektrycznym. No jedna zapalona żarówka, no cóż, no drobiazg, prawda, świeci się cały dzień, choć tam nikt do tego pomieszczenia nie wchodzi. Niby drobiazg, ale w dalszym efekcie przynosi realne straty. Coś podobnego jest z czasem. Różne drobne chwile, niezaplanowane, niekontrolowane, powodują takie przeciekanie czasu. Gdzieś nam ten czas ucieka. No właściwie nic się nie wydarzyło, a czas leciał. To jest właśnie efekt nieszczelności systemu, braku oszczędzania. I tak na marginesie można by powiedzieć, że tylko tak biedny kraj jak Polska może pozwolić sobie na takie marnotrawstwo na przykład surowców wtórnych, jakiego jesteśmy świadkami. I przeciwny przykład. Miałem okazję swego czasu jeździć do pomocy Polskiej Misji Katolickiej do niemieckiego miasta na północy, w tej regionie hanzeatyckim, Bremerhaven. To jest takie miasto portowe liczące około 115 tysięcy mieszkańców, które przynajmniej w 2/3 jest ogrzewane i oświetlane przez elektrociepłownię napędzaną śmieciami, które to miasto produkuje. Elektrociepłownia stoi przy samej autostradzie, przy zjeździe z autostrady, z wiaduktu, więc siłą rzeczy widać plac tej elektrociepłowni, czyściusieńko wszystko, mimo że tam się śmieci opala. I tymi śmieciami miasto ogrzewa samo siebie. U nas jakoś się nie opłaca. W Niemczech się to opłaca, w Polsce nie. Więc to jest właśnie ta mentalność, że jesteśmy za biedni, żeby nas było stać na oszczędzanie. Mówię to z pewnym sarkazmem. Analogicznie można powiedzieć tak. Nie stać mnie na kupowanie rzeczy tanich. W sensie byle jakich. Ktoś powie, że wyrzucanie pieniędzy, bo się kupuje drogi samochód. Oczywiście zależy, co rozumiemy przez drogi samochód, ale drogi to znaczy dobry. Raz zainwestowany, raz zainwestuję w to auto i nie muszę do niego dokładać. Znowu to przerabiałem. Miałem dwa małe Fiaty, z którymi bez przerwy praktycznie co 2 tygodnie trzeba było być na warsztacie. Ciągle się coś działo, ciągle trzeba było coś tam robić. Nie mówiąc już o tym, że trzeba było mniej więcej te same części, które były w silniku, trzeba było wozić w bagażniku, bo nigdy nie było wiadomo, co się może w danej chwili przydać. To samo może dotyczyć ubrania, różnych sprzętów, że kupujemy niby tanie rzeczy, ale tak naprawdę w dłuższej perspektywie droższe. I to samo dotyczy czasu, że często nam ten czas przecieka poprzez zajmowanie się rzeczami niepotrzebnymi, podczas gdy można byłoby zainwestować ten czas w przygotowanie się, na przykład w studia, w uczenie się, porządne studia, które będą procentować przez całe życie. Często jest taki problem, na przykład spotykamy się z takim czymś, księża z diecezji. I duszpasterstwa trochę, i trochę studiów, wszystkiego po trochu. Bo właśnie tak dzieli ten czas na kawałeczki. Oszczędza czas, żeby no właśnie nie przeznaczyć 2-3 lat na porządne studia, tylko tak studiuje przez 5-6 lat i tak wszystko jest na pół gwizdka. No i pytanie, czy to jest oszczędzanie czasu? A zatem trzeba uszczelnić ten system. Nie pozwolić, by ten czas przeciekał. Dzielić go na kawałeczki, które nam umykają. Coś, co jest w jednym wielkim kawałku, się trzyma całości. A jeżeli to pokruszymy, no to te drobinki będą gdzieś nam tam uciekać. I gdybyśmy potem mogli tę pokruszoną rzecz złożyć na nowo, to się okaże, że już wielu elementów nie jesteśmy w stanie odzyskać, bo gdzieś przepadły. Tylko dlatego, że zostały wykruszone, że zostały rozdrobnione. Dlatego warto przemyśleć pewną sekwencję zdarzeń, żeby nie było takiego kruszenia czasu na kawałki. Przykładowo, idę na zakupy, to mogę przemyśleć, do którego sklepu najpierw wejdę, potem do którego, żeby za jednym obchodem załatwić kilka spraw, a nie tak, że kupiłem buty, wróciłem do domu, za chwilę przypomniałem sobie, że nie mam sznurowadła, znowu jadę do sklepu i tak dalej. Czyli taki inny przykład prosty. Nie tak dawno stwierdziłem, brakuje mi toneru. Kończy mi się toner w drukarce. Mogę jechać do sklepu na drugi koniec miasta. Zajmie mi to co najmniej godzinę. Ale od czego jest telefon? Dzwonię do sklepu, czy jest toner. Niestety akurat brakło w drugim sklepie, ale już od jutra, bo już jest późno. Jutro będzie od 10:00. Więc musiałbym tam jechać. Znaleźć miejsce na zaparkowanie, bo wiem, gdzie to jest. Kręcenie się po mieście. To są akurat godziny szczytu. Tracę godzinę czy więcej. Sięgam do internetu, zamawiam przez internet, dosłownie za no 16, 20 parę godzin, mam toner pod drzwiami. I tańszy bez straty czasu. To są drobiazgi, ale jeżeli właśnie odpowiednio je przemyślimy, zaplanujemy, oszczędzamy mnóstwo czasu. Po to, aby lepiej go inwestować. W co? W służbę bliźniemu, we własny rozwój, a nade wszystko w chwałę Bożą. Czasem mówimy, nie mam czasu się pomodlić, nie mam czasu na to, nie mam czasu na rozmyślanie, nie mam czasu na czytanie Pisma Świętego. Ja mam ten sam problem. Ale kiedy robię rachunek sumienia, to widzę, że to nie jest kwestia braku czasu. To jest kwestia złej organizacji, złego wykorzystania, złego zagospodarowania owego czasu. W tym oszczędzaniu ważną jest też rzeczą pewna asertywność. Żeby nie pozwolić też okradać się z czasu. Są ludzie, którzy w sposób zamierzony, a częściej raczej niezamierzony, przeszkadzają nam po prostu. Okradają nas z tego czasu. I nie mówię to z jakąś, broń Boże, aluzją, czy z jakimś żalem, po prostu stwierdzamy fakt. Po prostu żyjemy społecznie i też nie możemy całkowicie się wyizolować. I bywa tak, że w czasie intensywnej pracy, kiedy potrzebuję skupienia, nagle dostaję SMS-a. No drobiazg. Przecież mogę tego SMS-a nie odczytać. Ale ten moment, prawda, tego sygnału SMS-a wytrąca mnie ze skupienia. No może coś ważnego. Sięgam, aha, no nic, jakiś banał, ktoś tam mi pisze, że się przed chwilą obudził, pije kawę. Co mnie to obchodzi? No ale teraz spoglądam na monitor, aha, zaraz, co ja pisałem? Teraz 5 minut przypominam sobie, co ja pisałem. I takich parę SMS-ów w godzinach pracy, w godzinach porannych i mam już pół godziny do tyłu z czasem. Drobiazg, prawda? Co by należało w takiej sytuacji uczynić? Po prostu być asertywnym. Niektórzy tak robią. W tych godzinach proszę mi nie przeszkadzać. Nie mam je dla nikogo. Ktoś się obrazi? No trudno. No ale też mamy prawo do samych siebie. Jeżeli ktoś nam by tak podkradał pieniądze, pewnie byśmy się obrazili. Ale jak nam ktoś podkrada czas, mówimy, no trudno, to jest, tak musi być. Chyba nie do końca. Są ludzie, którzy nie mają wyczucia czasu. Kiedyś wydawało mi się, że to jest ktoś rozsądny. No mówię, oczywiście nie z naszego środowiska. Mówię tak, no jeśli będzie taka potrzeba, no to proszę dzwonić wieczorem, nawet późnym wieczorem, ja zwykle siedzę późno, ale ja domyślałem się, że to będzie sytuacja taka naprawdę losowa, bo wtedy wydawało się. Tymczasem dla tej osoby dzwonienie o 12:30 w nocy, co drugi dzień, jest czymś normalnym. Ja mówię, no kobieto, ale ja mam też prawo wyspać. No przecież ksiądz mi dał prawo dzwonienia o późnej porze. No ale nie aż tak późnej porze. No a poza tym chyba trzeba mieć odrobinę wyczucia, czy sprawa jest na tyle ważna, czy to już jest sprawa życia i śmierci, żeby w środku nocy, nawet jeżeli ja jeszcze nie śpię, dzwonić. Niby drobiazg, prawda? Ale to są właśnie te kapania czasu, które powodują, że mnóstwo go tracimy. A zatem, żeby nie tracić owego czasu, jeszcze zastanówmy się, jak oszczędzać, jak uszczelnić ten system. A zatem w drodze planowania i kontroli wyeliminować zajęcia zbędne w danym obszarze. Na przykład pytanie, czy ja muszę oglądać telewizję akurat w określonych godzinach. Więc wyeliminować niepotrzebne zajęcia, które nic tak naprawdę nie wnoszą, no chyba, że chodzi o rozrywkę. Można też wiele zajęć powierzać innym. Nie wszystko muszę robić sam. Może to zrobić ktoś inny. Po drugie, jak wspomniałem, możemy oszczędzać czas przez komasowanie zadań. Właśnie w drodze planowania. Zamiast biegać co chwilę to tu, to tam, idę do sklepu, mogę przy okazji przyjść na pocztę i wrzucić list. A nie tak, że no, teraz na pocztę, wróciłem do domu, bo zapomniałem pieniędzy, idę do domu po pieniądze, teraz idę do sklepu. I znowu sobie przypomniałem, że miałem coś tam zrobić w bankomacie i chodzę tam po 3, po 4 razy. No, poza spacerem to chyba nic pożytecznego z tego nie wynika. Oczekując na pranie, mogę sprzątać. Prowadząc auto, słucham audiobooku lub uczę się języka. Spacerując, obmyślam konferencję czy wykład. Więc chodzi o to, aby nie było takich powtórnych czy pustych przebiegów w naszym życiu. Że pewne czynności powtarzamy niepotrzebnie, a one się przecież dzieją w czasie. One nam ten czas zabierają. Po trzecie, z oszczędzaniem czasu ściśle wiąże się efektywne wypoczywanie. Kohelet powiada, jest pora na wszystko i czas na każdą sprawę pod niebem. Jest czas rodzenia i czas umierania. Czas sadzenia i czas wyrywania roślin. Czas milczenia i czas mówienia. I tak dalej. Jest czas pracy i czas wypoczynku. Tak jest Boży rytm w akcie stworzenia. Bóg, który stwarzał świat, też odpoczął. Rzecz jasna, że Pan Bóg nie potrzebuje wypoczynku, ale ten zapis w Księdze Rodzaju ma charakter dydaktyczny. Chodziło o pouczenie ludu Bożego, że są dni święte, które Bóg ustanawia. To jest Boży porządek, Boży plan. Zmęczenie bowiem nie jest twórcze. Co najwyżej owocuje stresem i prowadzi do rutyny. Więc znowu pozorne oszczędzanie czasu na pracy, na podejmowaniu pracy, bo szkoda czasu, więc pracuje, powoduje zmęczenie, w rezultacie mniejszą efektywność. Natomiast regularny, wyważony odpowiednio wypoczynek sprawia, że ta praca staje się bardziej efektywna, co oszczędza nam czas. Kończąc, chciałem jeszcze uświadomić sobie, że Pan Bóg, powołując nas do istnienia, dał nam czas. Czas jest Jego łaską, jest darem, darem darmo danym. Nie należy nam się czas jako ciąg naszego życia. Nic nie możemy tu zrobić. Czas nam najbardziej pokazuje, jak bardzo jesteśmy obdarowywani. Nie możemy tego czasu ani wydłużyć, ani też nie możemy tego czasu zatrzymać. Nie możemy nic zrobić. Czas po prostu płynie. Jest darem, jest łaską, łaska czasu. Ale właśnie w tej przestrzeni czasu nasze uświęcenie, nasze dojrzewanie do wieczności ma się dokonywać nieustannie. Czyli czas ma być przestrzenią łaski. Z jednej strony mamy łaskę czasu, a z drugiej strony czas łaski. Czas Bożego działania, współpracy z Bożą łaską. Dlatego też sensem chrześcijańskiej ascezy w przedmiocie czasu jest jego uświęcanie. Mamy czas uświęcać. Mamy siebie uświęcać w czasie. A ci, którzy zostali powołani w sposób szczególny charyzmatem życia konsekrowanego do budowania Królestwa Bożego na ziemi, mają świat uświęcać w czasie, poprzez czas. Czas więc jest fundamentalną sprawą w naszym apostolstwie. Czas to miłość. To oddawanie chwały Bogu poprzez owocne Jego wykorzystywanie. Chwała Boża, jak to już mówiłem przy innej okazji, to nie jakieś peany na cześć Boga Stwórcy, ale to bycie w syntonii, w harmonii z Bożą wolą. Wypełnianie woli Bożej. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Być chwałą Bożą to żyć tak, jak Bóg chce. I właśnie czas jest po to, aby dopasowywać się do woli Bożej. To jest osobny temat, na który już dziś nie będziemy przeznaczać naszego właśnie czasu, ale też pewna nasza bezsilność wobec tego, co się dzieje w czasie. My sobie planujemy, my oszczędzamy ten czas, my sobie go organizujemy, ale to Pan Bóg daje nam ten dar, który w każdej chwili może nie tyle nam zabrać, co też jest możliwe, ale może nim inaczej pokierować. Bywa przecież tak, że ja sobie oszczędzam czas, organizuję czas, chcę go jak najlepiej zagospodarować i nagle się pojawia sytuacja, której nie byłem w stanie przewidzieć i cała ta konstrukcja planowania czasu sypie się. Bo muszę się zająć czymś, poświęcić go jakiejś innej, ważniejszej rzeczy, komuś. Pan Bóg uczy nas pokory wobec czasu. Jeżeli umiemy zgodzić się z wolą Bożą i zrezygnować też z tego planowania, upartego planowania czasu, to jest to chwała Boża, która się dokonuje w czasie i poprzez czas. I to jest też jakieś uświęcanie czasu. Czas jest dany mi po to, abym się uświęcał, abym oddawał chwałę Bogu. Jeżeli ten czas oddaję Panu, Ty, Boże, rządź moim czasem. Ja planuję tak, jakby wszystko ode mnie zależało, ale Bogu zawierzam swój czas, swoje życie tak, jakby wszystko od Niego zależało, bo w istocie zależy, choć Pan Bóg oczekuje ode mnie mojej współpracy i mojej wolności. A zatem uświęcać siebie i czas to pozwolić, aby w czasie, który jest moim udziałem, dokonywało się zbawcze misterium Chrystusa. Bóg dał nam czas jako charyzmat. Dał go nam, w tym sensie czas jest charyzmatem, ale nie całkowicie dał go nam na wyłączność, ale dał nam go po to, abyśmy go dzielili, a nie tracili. Abyśmy go rozdawali innym jako dar, skoro czas jest darem także dla nas. Aby czas pozostawał w służbie miłości. By czas pozostawał w służbie budowania Królestwa Chrystusowego. Jeżeli mówimy więc o oszczędzaniu czasu, o racjonalnym gospodarowaniu czasem, to nie po to, aby mieć tylko dobre samopoczucie swojej doskonałości, ale po to, aby bardziej to wszystko służyło chwale Bożej.